302 Dywizjon Myśliwski, zwany także Poznańskim, to jest dywizjon, który powstał na fali formowania się polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii w 1940 roku. To on, 302, razem ze swoim bliźniaczym dywizjonem 303, były te dywizjony, które osiągnęły najszybciej gotowość bojową i wzięły udział m.in. w bitwie o Anglię. Dywizjon, jak większość dywizjonów polskich myśliwskich, funkcjonuje do 1945 roku, w których w ramach likwidacji polskich sił zbrojnych na zachodzie, w tym polskich sił powietrznych, zostaje zdemobilizowany.
O, tu mamy zdjęcia ojca. I na co wszyscy zwracają uwagę, wszystkie zdjęcia, które ojciec przywiózł, są dokładnie opisane i to nam bardzo ułatwia.
Widzi pan kawalarza? Jest uśmiechnięty. Jest w mundurze, jest uśmiechnięty. Tak wyglądał wujek, to jest zdjęcie z Anglii. Nie był wysoki, ale dosyć taki męski był. Niech pan patrzy, że to są rysy, bardzo dobre rysy męskie, prawda? Że to wygląda na interesującego mężczyznę i dla niewiast myślę, że był atrakcyjny. Co mam jeszcze powiedzieć? No, był fantastycznym wujkiem. Nie zdążył dopłynąć na ten moment, kiedy trwała jeszcze tak zwana bitwa o Anglię. Trafił do Anglii troszeczkę później i po tym okresie szkolenia wujek trafił najpierw do dywizjonu 303. Ale dowiedział się, że jest ten dywizjon wielkopolski 302 i że w tym dywizjonie wielkopolskim tam prawie nie ma Wielkopolan. No to złożył raport, że chce być przeniesiony do tego 302, no bo jest Wielkopolaninem. No i w ten sposób trafił do 302.
Tutaj też są takie mini słowniki, no zupełnie mini, angielskie, francuskie. Oczywiście będąc w Anglii, ojciec permanentnie uczył się angielskiego, chodził na kursy. Tutaj mamy też bardzo cenne okulary, gogle lotnicze, brawowskie.
Ci Polacy akurat wylądowali tam w dobrym momencie. Okazało się, że pod względem wyszkolenia nie ma żadnego problemu. Problem był tylko głównie językowy i był problem z tym, że Polacy, jak już byli w powietrzu, gadali między sobą po polsku, czego Anglicy nie rozumieli. I w każdej jednostce byli łącznicy. To byli tacy Anglicy, którzy mieli za zadanie zżyć się z tą polską małą społecznością, ale nie znali większości polskiego. Próbowali się uczyć, ale nie znali. I dla nich te polskie wyrazy, szczególnie gdzie jest SZ, Z i ci, on, prawda, to wszystko była mordęga. I oni oczywiście starali się i pod koniec tej współpracy oni już trochę po polsku mówili. Ale doceniali Polaków, bo jak mówisz właśnie, że się okazało, że te szkolenia były później skracane, że polscy piloci są doskonale wyszkoleni, a poza tym mają motywację do walki. Procedura była taka, że przed każdym lotem była odprawa, gdzie tłumaczono, jaki szyk Niemcy zachowują, jaka jest taktyka, jakie mają cele. Po takiej odprawie oni wychodzili i właściwie nie wiedzieli, czy się jeszcze kiedykolwiek spotkają. Każdy wylot w powietrze mógł się zakończyć źle, choćby ze względu na usterki techniczne.
Dobrze zachowana, można powiedzieć, maszynka do golenia. Z ostrzami, które można było, używając takiego mechanizmu, ostrzyć. Cenna pamiątka po ojcu.
Czyli, że każde wyjście w powietrze to była nie wiadomo, czy się wróci. Trzeba powiedzieć, że tak jak żołnierz normalny w piechocie czy gdzieś liniowy idzie i w pierwszej linii jest przez krótki okres, to oni mieli te nieprawdopodobne huśtawki nastroju, bo z takiego relaksu, słuchania muzyki, gdzie w fotelach leżeli z nogami do góry i sobie opowiadali różne głupoty, to nagle przechodzili do dramatu, do walki i często było tak, że po tej walce no, wracali kompletnie roztrzęsieni, często byli zestresowani i tak dalej, że to wielkie piętno na psychice robiło.
Tutaj mamy busolę oryginalną rafowską. Tutaj są guziki, które były równocześnie busolami. guziki od koszuli i guziki od spodni. Te od spodni, dwa guziczki nakładało się jeden na drugi i tam odpowiednio zaznaczony punkcik wskazywał północ, a tutaj drugi guziczek od koszuli trzeba było zedrzeć troszeczkę farby i wtedy ukazywała się busola. Też one były bardzo przydatne właśnie w razie jakiegoś zestrzelenia.
Ja od wujka dostałem różne rzeczy, które związane były właśnie, to się escape equipment nazywa, to jest sprzęt, który służył do ucieczek. I na przykład Anglicy wyprodukowali najpierw takie mapy na jedwabiu drukowane i one obejmowały obszar, na który latali lotnicy i początkowo były to, tak jak tu pan widzi, jest to mapa jednokolorowa, czyli tylko na białym tle czarny druk i ta akurat nie ma oryginalnego zaprasowania, bo oryginalne zaprasowanie to jest tutaj, a to jest już wtórnie złożone. To były te pierwotne i one były wszywane w mundur w takich miejscach, żeby nie było wyczuwalne, czyli na przykład w rękawy, w podszewkę i w miarę jak ta wojna postępowała, a doskonalił się ten sprzęt, no to tuż pan ma nieco późniejszą mapę taką, gdzie jest ten sam obszar. Tu mamy ten obszar tego głównego teatru wojennego, że jest Opolska, tutaj mamy łącznie z Gdańskim i Gdynią, to jest ten zakres terytorialny, tu mamy Francję. Czyli, że ten obszar, gdzie wujek latał, no to on na ten obszar dostawał i to było wszyte i że gdyby gdzieś dostał się do obozu na tym terenie, no to miał mapę, według której miał uciekać, starać się dostać do takich miejsc. One tam były ustalone, tajne, były tam, każdy pamiętał hasła, gdzie się ma dostać i w jaki sposób, jaki sposób rozpoznania i tak dalej.
To jest też oryginalny wycinek z gazety angielskiej. Tutaj z tych wszystkich pilotów tylko ojciec przeżył wojnę.
Wujek wrócił, bo na Anglików był obrażony. Obrażony był za to, że nie tylko piloci walczyli, tylko różne rodzaje wojsk, ale te stosunki Anglia-Związek Radziecki, one wpływały, czy Sowieci, jak oni wówczas mówili, i w Anglii się mówiło, że nie Związek Radziecki, tylko Sowieci. Przez to do defilady zwycięstwa zostali zaproszeni tylko lotnicy. I mówi się, że lotnicy nie zostali zaproszeni. A prawda jest taka, że mówił, że oni zostali zaproszeni, ale na znak solidarności z pozostałymi rodzajami wojsk oni nie poszli. Wówczas wujek tam starał się, jednak zgłosił się do powrotu do kraju, bo tu miał rodzinę, tu chciał, no po prostu tęsknił. Również nie przypuszczał, że co go spotka. I ja jeździłem do Anglii, spotykałem tam wielu Polaków i oni w tej Anglii po wojnie, no, od zera musieli piąć się w tej drabinie społecznej w górę i zakładali jakieś firmy, ciężko pracowali i to ludzie z doktoratami. Pamiętam, że tak w takiej firmie, w takiej hurtowni, gdzieś tam pan doktor, jak się okazało, od muzykologii, pracował w handlu.
Lotnicy, głównie Wielkopolanie z 302 Dywizjonu, dzielą po wojnie losy swoich kolegów z całych polskich sił powietrznych. Część z nich decyduje się na powrót do kraju. Są to bardzo różne decyzje, są to bardzo różne powody, od powodów rodzinnych począwszy. Lotnicy, którzy wracają do Polski, bardzo często wstępują do Wojska Polskiego, ale bardzo szybko są represjonowani, stają się ofiarami systemu stalinowskiego. Lotnicy, którzy pozostali po wojnie w Wielkiej Brytanii, bądź decydują się na emigrację do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, także dzielą losy większości żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Część pilotów rozpoczyna pracę w lotnictwie cywilnym, część pilotów przebranżawia się i wiodą los tułaczy już na obczyźnie.
Pewnego dnia wujka zaresztowano, a wszystkie mieszkania, gdzie rodzina była i to, gdzie wujek, to były poddane, zrobiono tak zwany kocioł. Czyli, że weszli ubowcy, no trzeba powiedzieć, że przy aresztowaniu okradli wujka, że zabrali mu tam ileś funtów, ileś dolarów, które przywiózł z zagranicy, które jako żołd chował i które wówczas były, można powiedzieć, fortuną. To rząd mu później po latach wymienił po tam bodajże 600 dolarów po złotówce za dolara, nie? Złoty zegarek utracił, mimo że był zapisany, że przy aresztowaniu w depozyt wzięto, to już później tego depozytu nie, nie było.
Dokumenty, świadectwo zwolnienia więźnia. Ojciec początkowo miał wyrok 10 lat, potem ten wyrok został zamieniony na 5 lat więzienia i te 5 lat przesiedział. Siedział we Wrocławiu, w Rawiczu, w Strzelcach Opolskich, w Warszawie na Mokotowie.
To, co ja pamiętam, no to są sceny. Nie będę mówił już o tym, jakie były przesłuchania, bo to było katowanie ludzi i znane były przypadki zrywania paznokci. No to różne przypadki. Nie chciałbym tu jakby wspominać, ale na przykład sala była taka, że na jednej sali było 60 osób i oni leżeli na siennikach wypełnionych słomą, ale po dłuższym czasie leżenia ta z tej słomy w zasadzie w poszczególnych siennikach już nie było, bo ta słoma w formie takiego pyłu krążyła przez dłuższy czas po tym pokoju i w momencie, kiedy składano te sienniki, to w tej sali nic nie było widać. No a w nocy z kolei było tak, że oni leżeli tak gęsto, że jak któryś poszedł załatwić się do wiadra, no to wrócił i jego miejsca już nie było, bo po prostu to leżeli pokotem, jeden koło drugiego. I więc te warunki, w jakich przyjęła ich Polska, o którą oni kilka lat walczyli, to były wielkim szokiem dla wszystkich i była to wtedy dla wszystkich oczywista okupacja. I ja pamiętam, że u nas w domu były albumy wujka, były to wszystko, co z zagranicy przywiózł, były gazety, w których tam była koronacja Elżbiety, były również płyty. I te płyty najbardziej nam utkwiły w pamięci, bo chodziło o to, że już były głosy, że inni koledzy byli poddawani inwigilacji, więc wujek wszystko, co miał, co bał się, że może mu ktoś wziąć, to przeniósł do nas, myśmy mieszkali na Łazarzu i to było jakby bezpieczne. No ale te płyty to były te bakelity duże, ich było tam kilka lub kilkanaście. Myśmy mieli adapter i zawsze sobie te płyty puszczaliśmy. I pamiętam, że to było jedna z tych płyt, to była Czata Noga Czuczu, ale pisało się przez CH, więc nas to wtedy dziwiło, bo ja nie znałem angielskiego. Ale również była jedna płyta, na której był jazz nowoorlański. To był dwustronny, pamiętam, że to był ten jazz nowoorlański. I jak ja teraz po latach na YouTubie znalazłem taki zespół Tuba Skinny, amerykański, nowoorlański zespół, to była ta muzyka, która gdzieś tam tkwiła w człowieku i po latach nagle ta sama muzyka się pojawiła.
Różnica między popularnością dywizjonu 303 i 302 bierze się z dwóch podstawowych elementów. Po pierwsze, to Arkady Fiedler, wtedy dziennikarz, trafia właśnie do dywizjonu 303. To on zostaje utrwalony na kartach już sławetnej, legendarnej książki o tym dywizjonie. Dywizjon 302 stacjonował w innym rejonie odpowiedzialności i pomimo, że wziął udział w bitwie o Wielką Brytanię, nie miał tak spektakularnych wyników jak jego bratni dywizjon 303. Pamiętajmy, że w czasie bitwy o Wielką Brytanię to ta mordercza skuteczność nie tylko polskich dywizjonów, ale w ogóle całego lotnictwa brytyjskiego wzięła się właśnie z tego podziału taktycznego, że każdy z dywizjonów miał swój rejon odpowiedzialności i chociażby paliło się i waliło w sektorze obok, on nie mógł się stamtąd ruszyć, ponieważ dywizjony były kierowane na nadlatujące formacje niemieckich bombowców właśnie przez cały system dozorowania, przez system radarów, który był ustawiony w Wielkiej Brytanii. I to właśnie ta taktyka spowodowała bardzo duży sukces i to, że bitwa o Anglię została wygrana przez Brytyjczyków i w ogóle wojska alianckie.